Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi kochani, kolejny dzień naszych rekolekcyjnych ćwiczeń, gdzie analizujemy postać wielkiego patrona naszego świętego Jana Chrzciciela i jego aktualność w naszych czasach, w trzecim tysiącleciu. Dzisiaj sięgniemy do dania świadectwa Jana aż do końca, do jego męczeńskiej śmierci, o której opisał święty Marek. Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem wypominał Herodowi: nie wolno ci mieć żony twego brata. To, moi drodzy, mocne słowa, które zapisał święty Marek, a z drugiej strony pokazują nam naszego wielkiego patrona jako tego, który dba o moralność, o zasadę. Zasada, którą my także wyznajemy w naszej chrześcijańskiej wierze, którą wcześniej wyznają Żydzi, to jest nierozerwalność małżeństwa i to, że jeżeli ktoś pojął za żonę, czy ożenił się, czy wyszła za mąż kobieta, to taki związek jest błogosławiony przez Pana i nigdy nie powinien być rozdzielony. Nawet mamy takie zdanie, które na każdym ślubie jest wypowiedziane: co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela. Natomiast ci, którzy są bardzo wpływowi, władcy, bardzo bogaci ludzie, czy tak jak dzisiaj patrzymy, celebryci, a więc ludzie, o których wszyscy praktycznie wszystko wiedzą, często zmieniają swoich partnerów. I co ciekawego, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, że coraz częściej w mediach słyszymy o partnerze, o partnerce, a coraz rzadziej słyszymy o mężu i o żonie. Jest to takie niby niewinne. Natomiast zmienia to totalnie optykę patrzenia na związek męża i żony, mężczyzny i kobiety. No bo partnera można zmienić. Partnerkę można zmienić. Czasem ktoś już ma którąś partnerkę, któregoś partnera. A Jan mówi dzisiaj do króla: nie wolno ci mieć żony twojego brata. Jaki odważny był święty Jan Chrzciciel. No i moi drodzy, nawet jeżeli to nie będzie się podobało tym, którzy są bardzo wpływowi, to Kościół będzie musiał mówić to, co Jan Chrzciciel i to, co Pan Jezus powiedział, a mianowicie: nie wolno ci grzeszyć, mając którąś żonę, któregoś męża. To jest grzech cudzołóstwa. A przykazanie szóste mówi: nie cudzołóż, nie wolno tych rzeczy robić. I oczywiście dzisiaj Kościół jest atakowany nie tylko za to, że broni życia, ale także i za to, że nie pozwala ludziom na robienie czegokolwiek chcą, jakkolwiek chcą. Tylko Kościół głosi prawdę. Jest solą dla świata i światłem dla świata. To jest też nasze zadanie. Ale moi kochani, dotykamy tutaj także i trochę innej tajemnicy, bo my możemy sobie myśleć, a było to 20 wieków temu, a jest to zadanie Kościoła czy duchownych, a więc ja jestem zwolniony, zwolniona z upominania kogoś, kto grzeszy. Co więcej, znam takie rodziny, które rodzice chodzą do kościoła, nawet korzystają ze świętych sakramentów, ale pozwalają w swoim domu na to, żeby syn czy córka żyli bez ślubu. A więc godzą się na to, że pod moim dachem jest grzech. I milczą tacy rodzice, a bo dzisiaj są takie czasy. Często pytam takich ludzi, a czy twoja mama, czy twój tata zgodziliby się na to, żebyś ty, mając wiek twojego syna czy córki, żył bez ślubu w ich domu? No nie. No ale to były inne czasy. Nie były inne czasy. Czasy są takie same. My tworzymy teraz kulturę, ale jest to albo kultura świętości i na poważnie bierzemy Boże Słowa, albo po prostu to pogaństwo wciska się do naszych domów, do naszych rodzin. A Pan Jezus, moi drodzy, powiedział mocne słowa. Jeżeli sól zwietrzeje, na nic się nie przyda, tylko na podeptanie przez ludzi. A więc jeżeli my nie będziemy stawiać wymagań naszym najbliższym w mojej rodzinie, no to już się właściwie do niczego nie nadaje. Jestem tylko katolikiem, który ma plakietkę, tak jak niektóre gazety czy strony internetowe. Katolicki, taki napis jest tam, gazeta katolicka, a z katolickością nie ma to nic wspólnego. Tak samo mogę się okłamywać, że jestem wierzący, chodzę do Komunii Świętej. No po co chodzisz do spowiedzi, do Komunii Świętej, jak pozwalasz na to, żeby w twoim domu było cudzołóstwo twojego syna, twojej córki? Co jeszcze ciekawego jest, moi drodzy? Mianowicie, jest taka ciekawa tutaj scena. Mianowicie, Jan w więzieniu był zamknięty, ale święty Marek jeszcze zwraca uwagę na to, że on był jeszcze związany w więzieniu. Więc nie tylko był zamknięty w celi, w lochu, ale jeszcze był związany, czyli tak jakby zakuty. Są tacy więźniowie, którzy są zakuci, nawet jak są w celi, żeby sobie czy komuś nie zrobili winy, jakiejś krzywdy. To są najwięksi zbrodniarze, najbardziej niebezpieczni więźniowie. A więc ten Jan, który wypominał królowi jego grzechy, był tak niebezpieczny, jak jakiś, nie wiadomo, wielki morderca. Zwróćmy uwagę, jeżeli będziemy mówić innym ludziom prawdę, to będą nas uważali za największych zbrodniarzy, bo nie pozwalamy im na grzech i zrobią wszystko, żebyśmy się zamknęli, a więc żebyśmy nie mówili prawdy. Będą chcieli nas zakneblować, zamknąć w więzieniu, a najlepiej nawet pozbawić życia, bo wtedy już żadnego słowa nie powiemy. Herodiada, jak mówi nam dalej święty Marek, zawzięła się na niego i rada byłaby go zgładzić, lecz nie mogła. Herod bowiem czuł lęk przed Janem, znając go jako męża prawego i świętego i brał go w obronę. I dalej mówi nam święty Marek. Chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobom znamienitym w Galilei. Gdy córka tej Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczęcia: proś mnie o co chcesz, a dam ci. Nawet jej przysiągł: dam ci o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa. To, moi drodzy, kolejna ciekawa charakterystyka króla. Jest wielkie party, wielkie przyjęcie urodzinowe króla. Z pewnością było tam trochę alkoholu. No i wychodzi młoda dziewczyna, która mogła mieć kilkanaście lat i odstawia taki prawdopodobnie trochę erotyczny taniec wobec innych mężczyzn, wobec innych współbiesiadników. Takie rzeczy robiły tylko kobiety lekkich obyczajów w tamtych czasach króla Heroda. Popatrzmy, moi drodzy, na to, w jaki sposób było wychowane to kilkunastoletnie dziecko. Herodiada nie tylko, że sama grzeszyła, ale swoją córkę wychowywała do tego, aby była też wykorzystywała swoje wdzięki od najmłodszych lat po to, żeby mieszać w głowie mężczyznom, zwłaszcza starszym. Ten król przecież nie był młody. Zwróćmy uwagę, jak totalnie sprzeciwnie. sprzeczne jest ze zdrowym rozsądkiem i z tym modelem świętego małżeństwa i rodziny, to, co prezentuje rodzina Herodiady, Heroda i Salome, czyli właśnie tej tańczącej dziewczyny. Kolejna ciekawa tutaj kwestia to jest traktowanie swojej władzy. Król mówi w ten sposób, że dam ci co tylko chcesz, nawet połowę mojego królestwa. Traktował naród wybrany i królestwo jako swój własny folwark, że to jest moje. I czasami, moi drodzy, tutaj też byśmy mogli powiedzieć, czasami ci, którzy mają jakąś władzę w mieście, w państwie, nie wiem, w Europie, to im się wydaje, że to, co mają tę władzę, to traktują tych ludzi, jakby to było ich własność. Natomiast my wiemy, że ministrowie czy tam politycy się zmieniają. Wybieramy ich co 4 lata. Oni mają tylko na chwilę jakąś władzę. Król traktuje tutaj właśnie w sposób niewłaściwy sprawowanie swojej władzy. Władza ma służyć narodowi. Król ma robić wszystko, żeby jego ludowi było dobrze. A nie tak, że sobie dam to ministerstwo czy tamten zakład pracy mojemu, na przykład, nie wiem, współpracownikowi, jak to się w polityce dzieje, że ktoś nie ma zielonego pojęcia o tym, jak funkcjonują kopalnie, a jest prezesem spółki węglowej, który totalnie się nie zna nawet na wydobywaniu węgla, ani na jakimś pracy koła czy jakiegokolwiek urządzenia, ale jest z naszej partii, to będzie rządził, bo to jest nasz folwark. Moi drodzy, jak wiele nam mówi to Pismo Święte o naszej ludzkiej kondycji, nie tylko tej moralnej, nie tylko tej rodzinnej, tu akurat jest antyprzykład rodziny, ale także mamy tutaj antyprzykład władzy. Całkowicie inne podejście do tego, że mam władzę jako król. I moi drodzy, dochodzimy teraz do najciekawszych zdań z Ewangelii świętego Marka. Usłyszała młoda dziewczyna od króla pod przysięgą, że dostaniesz o cokolwiek poprosisz, nawet połowę królestwa. Szok mógłby być, jakbyśmy myśleli, że mogę dostać połowę Polski. Oczywiście Izrael jest mniejszy niż Polska, ale powiedzmy, mogę mieć województwo na własność. No to pewnie takie młode dziewczę by miało sporo do myślenia. Ale, moi drodzy, ona wyszła i zapytała swoją mamę, o co mam prosić. A ta odpowiedziała: o głowę Jana Chrzciciela. Natychmiast weszła z pośpiechem do króla i prosiła: chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela. Zwróćmy uwagę, pyta swojej mamusi: mamusiu, o co mam prosić, mogę mieć połowę królestwa. A Herodiada mówi: głowa Jana Chrzciciela. Zwróćmy uwagę tutaj na niezwykle głęboką myśl Ewangelii. Dla niektórych ludzi nie liczą się pieniądze, nie liczy się władza, nie liczy się królestwo, tylko zniszczenie drugiego człowieka. Czyli mógłbym zarobić ileś miliardów, ja nie chcę tych pieniędzy, chcę tylko zniszczyć kogoś, kto mówi mi, że mam nie grzeszyć. Tego Jana Chrzciciela chcę się pozbyć. A więc nie liczy się to, co dla nas dzisiaj bardzo ważne, rzeczy materialne. Dla zepsutych ludzi nawet pieniądze się nie liczą, tylko zniszczenie, zabicie, zamordowanie drugiego człowieka. Niezwykła tutaj jest perfidia Herodiady. Warto to sobie uświadomić. No i ta mamusia, wspaniała oczywiście w cudzysłowie i z ironią teraz to mówię, swoje jeszcze niedorosłe, kilkunastoletnie dziecko pokazuje mu, o co chodzi w życiu. Czyli nie będziesz bogata, nie o to nam chodzi, tylko o to, żebyś ty przyniosła mi tutaj na głowie, na misie głowę Jana Chrzciciela. Wciąga w mechanizm zabijania swoje jeszcze młode dziecko. No to już jest, moi drodzy, szczyt jakiejś złośliwości szatańskiej. Bo normalnie wychowujemy dzieci po to, żeby były roztropne, dobre, żeby dążyły do rozwoju, rozwijały talenty. Natomiast tutaj matka własna, jako ten pedagog, prowadzi swoje jeszcze młode dziecko do chęci zabicia, zniszczenia drugiego człowieka. Nawet nie do tego, żeby była bogata. Tylko ty musisz zniszczyć, zabić Jana Chrzciciela. Król się zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgę i biesiadników nie chciał jej odmówić. Mamy tu taki trochę dziwny paradoks. Możemy zabić drugiego człowieka albo stracić dobre imię. Wypowiedziałem słowo, powiedziałem, że dam nawet połowę królestwa dziewczęciu, ale gdy chodzi o zabicie drugiego człowieka, zamordowanie niewinnego człowieka, no to tutaj już sumienie Heroda powinno zadziałać i powiedzieć: wyjdę na głupa i będę przez wszystkich wytykany, że nie dotrzymałem słowa jako władca, ale nie zabiję drugiego człowieka. Jakbyśmy mogli powiedzieć: podam się do dymisji, ale nie skażę tego niewinnego człowieka. A tymczasem tutaj dochodzimy do takiej fałszywej pychy, do czegoś takiego, że ten człowiek niby ma jakieś zasady, dotrzymuje słowa, tylko dotrzymanie tego słowa jest totalnie głupie. Lepiej by było, żeby stracił to dobre imię jako ten, który nie odwołuje tego, co powiedział, ale niewinny człowiek będzie żył. Herod tutaj znowu jest człowiekiem takim politykierem, byśmy go mogli nazwać. Wysyła król kata do więzienia i ten przynosi głowę Jana Chrzciciela na misie. I żołnierz, ten kat, daje tę głowę martwego już człowieka na misie tej młodej dziewczynie. A ona daje swojej matce tę głowę. Popatrzmy, moi drodzy, nasz wielki patron, święty Jan Chrzciciel, za to, że mówił prawdę, został zamordowany przez różne układy władzy, ale także przez intrygę Herodiady, no i przez cały zespół tej fałszywej, złej rodziny, którą jest rodzina, czy pseudorodzina Heroda, Herodiady i Salome, czyli córki Herodiady. Patrząc, moi drodzy, na te mocne słowa, zastanówmy się, na ile my z jednej strony jesteśmy gotowi na to, żeby dla prawdy trochę pocierpieć. No bo nie da się mówić prawdy komuś, nie mając z tego powodu przykrości. I wracając do tego, co mówiłem na początku, często mamy taki dylemat. Jak powiem mojemu synowi czy mojej córce, że grzeszy, to się wyprowadzi i nie będzie już może ze mną miał kontaktów. Pan Jezus mówi w Ewangelii: kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Mocne słowa. Musimy wybrać, moi drodzy, czasami między tym, że będę miał Jezusa i będę po Jego stronie, czy tym, że powiem synowi czy córce: grzeszysz, nie wolno ci tak. No, ale ja myślę, żeby mój syn opiekował się, jak będę stary, to kto się mną będzie opiekował? Ja nie mogę stracić syna czy córki. Jesteś pewny, że syn czy córka, który grzeszy, będzie się tobą opiekował na starość? Wątpię. Jeżeli ktoś nie potrafi stawiać sobie wymagań, no to gdy my będziemy już w zaawansowanym wieku, to raczej na takich ludzi nie liczmy. To już lepiej liczyć na kogoś, kto będzie obcy, na kogoś, kto będzie miał sumienie, na kogoś, kto będzie światłem czy solą dla ziemi, niż na własnego syna czy córkę. Znamy, kochani, życie i wiemy, że czasem spodziewamy się po drugim człowieku, któremu daliśmy kawał naszego serca, że będzie nam pomagał, a widzimy tylko figę. Otrzymamy nic, albo nawet jeszcze złe słowa. Dlatego w tych naszych czasach trudnych Jan Chrzciciel jest dla nas wielkim patronem i nie bójmy się zaryzykować tego, co powiedział on. każdemu człowiekowi w twarz powiedzmy: grzeszysz, nie wolno ci mieć żony twojego brata, nie wolno ci bez ślubu żyć pod jednym dachem, a jeżeli nawet, to nie pod moim dachem. I pytanie, jeżeli ja jestem właścicielem tego mieszkania, to ja biorę odpowiedzialność wobec Pana Boga za wszystko, co się w tym mieszkaniu dzieje. Jeżeli syn jest właścicielem, no to już on odpowiada. Ale dokąd ja jestem właścicielem, to wszystko, co się dzieje pod moim dachem, jest na moją odpowiedzialność. Także i wobec Pana Boga mam tę odpowiedzialność, także za dorosłe moje dzieci, które nie powinny grzeszyć. Mocne słowa, zdaję sobie z tego sprawę, kochani, ale albo będziemy szli za prawdą, za którą Jan Chrzciciel dał swoją głowę, albo będziemy zwietrzałą solą i wyblakłym światłem. Amen.